Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Problemy finansowe w firmie? Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Cezary Głuch, Trader 21. Bardzo fajnie, cieszę się, że udało się spotkać, bo naprawdę ostatnie czasy są ciężkie, dużo, niebawem nowy rok, więc martwimy się o to, co będzie. Więc chciałem od razu zacząć pytania. Nie będzie standardowych pytań o dzieciństwo, ale bardzo się cieszę, że udało się z Tobą spotkać.
Dzień dobry, cześć Łukasz, witam wszystkich.
Cezary, chciałem zacząć takim pierwszym pytaniem. Co myślisz, czy w ogóle myślisz o tym, że ktoś się odważy zabrać ten socjal, który mamy, aby ograniczyć inflację? Jeśli tak, to co to by musiało być i kto by mógł to zabrać? No bo mówi się, że dzisiaj nawet czytałem, że NBP mówi, że 40% może być nawet inflacja tam jakby skumulowana, więc szok.
Wiesz co, skumulowana, pytanie w jakim oknie czasowym? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja nie przywiązuję najmniejszej uwagi dosłownie do tego, co mówi prezes NBP-u, czy którzykolwiek członkowie NBP-u, bo oni mylą się w 100% przypadku. No, można tylko ich zacytować. Idzie do druk, 18% zwiększenie ilości waluty w obiegu to nie spowoduje inflacji. Kiedy mamy inflację, nie przejmujcie się, ona zaraz spowolni, nie spowalnia, spowolni za 2 miesiące, nadal nie spowalnia i tak dalej, i tak dalej. No, komedię można by z tego zrobić, ale w każdym razie. Moim zdaniem w takiej sytuacji jak dzisiaj, czyli na rok przed wyborami, w systemie, w którym żyjemy, czyli w systemie demokracji parlamentarnej, pseudodemokracji, w której po prostu wygrywa ten, kto obiecał najwięcej, redukowanie socjału jest wyborczym moim zdaniem samobójstwem. Natomiast plus jest taki, że w wyniku inflacji, no widzisz, zawsze można znaleźć coś pozytywnego, socjał się dewaluuje. Dlatego, że 500+, które, o ile dobrze pamiętam, chyba w 2016 roku wprowadzono, ma dzisiaj wartość, oficjalnie się mówi, jakieś 350 zł, a realnie myślę, że to jest bliżej 310, może nawet 300 zł, dlatego, że po prostu ceny wzrosły, a wartość tego świadczenia socjalnego się nie zmienia. Swoją drogą, socjal praktycznie jak każdy inny ma kupić głosy wyborców, a nie spełnić konkretne założenia. Kiedy wprowadzano 500+, mówiono o tym, że zwiększy się dzietność w Polsce, co poprawi demografię i tak dalej. Bzdura jedna wielka. Dzisiaj po 6 latach nawet Kaczyński sam przyznał, że 500+ się po prostu nie udał. Także ja w ogóle nie spodziewam się cięcia jakiegoś socjału w takim momencie jak dzisiaj. Myślę, że nowego socjału na nowy socjał niespecjalnie można liczyć, natomiast tak czy tak, rząd za sprawą publicznych pieniędzy, czyli tak naprawdę naszych zbieranych z podatków, funduje ludziom to, czego oczekują. Badasz po prostu oczekiwania i dajesz coś ludziom, żeby utrzymać możliwie jak najwyższe poparcie. Czego na przykład dobrym przykładem są wakacje kredytowe. Wyższe raty kredytowe uderzyły w ludzi, więc wprowadzamy wakacje kredytowe. Kto za co zapłaci? Oficjalnie banki, nieoficjalnie my. Każda osoba, która korzysta z usług sektora bankowego, który, żeby przetrwać, musi sobie straty wynikające z wakacji kredytowej w jakiś sposób odbić. Więc wyższe marże banków, niższe oprocentowanie i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie my za to wszystko płacimy ze sporą nawiązką.
Bo powiedzieliśmy właśnie, tutaj mówimy trochę jeszcze o tematach aktualnych, ostatnio stopy procentowe, które po raz kolejny nie wzrosły. I czy ty myślisz, że niepodniesienie tych stóp procentowych przez pana Glapińskiego może spowodować właśnie wzrost tej inflacji, trochę takiej tureckiej inflacji, że te nieruchomości też wyskoczą w takim trochę niezahamowanym kierunku, bo wszyscy czekają na spadki, jak pytasz ludzi, to oni oczywiście mówią, że spadną i będzie 50%, ale no wiesz, z drugiej strony to też nie nadchodzi, no bo choćby mamy inflację, która jak się wymknie spod kontroli, no to może być dramat.
Wiesz co, niekoniecznie. Ostatnio jak czytałem, no to nawet nominalnie, chyba w 6 z 13 większych lokalizacji ceny nominalne już nawet spadły. czy realnie się obsunęło około 20%. No ale tak naprawdę trzeba patrzeć na to, na długi trend. Natomiast oceniając no, pana Glapińskiego, no jak ja mogę oceniać kogoś, kto utrzymuje stopy na poziomie 6,75 przy inflacji rzędu, ile tam mamy? 17,75.
18, no tak, tak.
Czyli
tak,
mamy realnie 12 punktów procentowych stopy ujemne. Przecież to jest chore. To jest nic innego jak podatek nakładany na wszystkie osoby, które mają oszczędności. Inflacja jest ulubionym podatkiem polityków, bo nie trzeba ustawy żadnej, żeby ją narzucić i narzucasz na wszystkich, którzy jeszcze coś mają. Zbierasz w ten sposób pieniądze po to, żeby rozdać je dalej. Nawet któryś polityk niedawno publicznie chlapnął, że dzięki tak wysokiej inflacji mają chyba ekstra 40 miliardów przychodu. Także, no to jeżeli politycy się ścieszą z wysokiej inflacji, no to jaką oni mają motywację do jej zwalczania. No. Czy będziemy mieli turecką inflację, czyli taką, która się wymknęła spod kontroli, już tam dzisiaj sięga 80 czy 100%, już na tym poziomie to jest nieważne, czy to jest 80 czy 100. Wydaje mi się, że nie, ale będziemy mieli wysoką. W Stanach Zjednoczonych na przykład masz stopy na poziomie minus 4, mówię o realnych. W strefie euro minus 7 gdzieś, natomiast w Polsce mamy minus 12, a pewnie realnie minus 14 czy 15. Także źle to nadal wygląda, ale no, podziękujmy za to ludziom, którzy zasiadają w NBP-ie.
No tak, właśnie jak rozmawiałem nawet z ludźmi, to oni się naprawdę boją, że może być tak, że nawet chleb będzie kosztował 30 zł i mówią, że będzie. I trochę boją się powrotu ci starsi, szczególnie tych czasów, co kiedyś było, że wiesz, niczego nie było, było wszystko na kartki. Ta inflacja, oni pamiętają, jak była, codziennie właśnie mówią, że szło się do sklepu i chleb kosztował inną cenę, nie? I to jest trochę... Tak, nie wiem, ale czy to nie jest tak, że historia zatacza krąg właśnie?
Oczywiście, że tak. Ludzie nie zdają sobie sprawy, większość ludzi, którzy nie ma edukacji finansowej, nie zdaje sobie sprawy, że dodruk, czyli rozdawanie pieniędzy, których się nie ma, rodzi inflację. Wysoka inflacja, ludzie uważają, że nie jest problemem. No co, wzrosną ceny, ale będę więcej zarabiał. Nie. Ceny rosną dużo szybciej niż rosną zarobki. Trzecia rzecz. Efektem wysokiej inflacji jest zapaść gospodarcza, czyli wzrost bezrobocia. Więc za jakiś czas, jak ktoś straci pracę, może podziękować rządzącym, bo to ich dodruk po COVID-zie, ich zamknięcie gospodarki doprowadziło do inflacji, a ten z kolei doprowadził do wzrostu bezrobocia. I doprowadzi do wzrostu bezrobocia.
No właśnie, jeśli chodzi o tym bezrobociu, no to jest właśnie moje kolejne pytanie o te zwolnienia w firmach. Coraz więcej się słyszy, już nie mówiąc nawet na całym świecie, giganci zwalniają osoby, ale nawet w Polsce firma, na przykład MAN i dużo firm dużych ogłasza zwolnienia. I czy to tak naprawdę będzie, że czeka nas ogromny wzrost bezrobocia, właśnie, że ludzie potracą pracę i w ogóle, no jak ze wsparciem, no bo co, znowu rząd powie, to super, damy wam pieniądze za to, że nie pracujecie, czy w ogóle państwo tego chyba już nie udźwignie, bo skoro nawet się słyszy oficjalnie, mówią, że są źle i oni sami mówią w rządzie, że nie ma budżetu, to jak z tym bezrobociem myślisz będzie?
Nie ma czegoś takiego jak państwo. Państwo to my, to obywatele. Więc jak słyszę, że państwo ma coś z tym zrobić, to mi się od razu nóż w kieszeni otwiera. Państwo nie tworzy miejsc pracy. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Jeżeli już państwo się zabiera za zrobienie czegoś, jak elektrownie, jak porty lotnicze, czy różnego rodzaju inwestycje, pseudoinwestycje, to są one robione źle, po cenie dwukrotnie, trzykrotnie, pięciokrotnie wyższej niż zrobiłby to sektor prywatny i zazwyczaj kończy się to wielką wtopą. I to dotyczy w zasadzie każdego sektora. Więc jeżeli wzrośnie bezrobocie, no to oczekujesz od winowajców, że tobie pomogą? No nie, oni nie mogą pomóc. Mogą co najwyżej dać ci jakiś zasiłek, który będzie pochodził od pieniędzy tych, którzy jeszcze jakimś cudem mają pracę. Tak to po prostu działa. Natomiast ja bym się specjalnie nie przejmował tym wzrostem bezrobocia, dlatego że w Polsce mieliśmy bardzo niskie bezrobocie przez ostatnie lata. Mieliśmy ewidentnie rynek pracownika i myślę, że każdy pracodawca tego doświadczył, ja na pewno tak. I uważam, że teraz sytuacja się będzie odwracać. Teraz nadchodzi ponownie rynek pracodawcy, ale to nie, on nie będzie skutkował jakimś mega wysokim bezrobociem, takim jak mieliśmy w 2000 roku czy 2003, gdzie w dużych miastach sięgało 15%, średnia na poziomie 20%, a w małych miastach, takich bardziej zacofanych, czasami przekraczało 30%, i to naprawdę był wtedy problem. Ja myślę, że jeżeli bezrobocie wzrośnie do 8, maksymalnie 10%, to jest w ogóle górny poziom. Poza tym do takich krajów jak Polska kryzys gospodarczy on dociera z pewnym opóźnieniem. Jest to związane z tym, że jeżeli mamy globalny kryzys, to kapitał finansowy ucieka w pierwszej kolejności z takich krajów jak Polska. I dochodzi do osłabienia waluty. I to osłabienie waluty, ono przyspiesza inflację, ale na chwilę daje oddech taki przedsiębiorcom. I to jest coś, co sprawia, że ten kryzys nie będzie taki gwałtowny, tylko jeżeli on będzie pogłębiał się, to stopniowo, ale moim zdaniem przy przedsiębiorczości Polaków, przy takim napływie młodych i przedsiębiorczych w miarę Ukraińców, myślę, że w porównaniu do innych krajów, przejdziemy go w miarę, powiedziałbym, z mniejszym bólem.
Znaczy, pytam też, bo jakby ja też normalnie jako tutaj Polak i widzę to, co mają też sąsiedzi, znajomi i tak dalej, trochę się martwimy o tym, że firmy no, nie wytrzymają tego jeszcze dopiero, co się będzie działo w 2023 i tutaj wiadomo, o tym mówiło się dalej, ale no tak naprawdę nadchodzi to dużymi krokami już. Ktoś mówi 300% podwyżki prądu, inne gazy i tak dalej, ale nawet właśnie ostatnio, wczoraj mówiłem, jakby o tym trochę zapomnieliśmy, że od stycznia ma wrócić VAT na paliwownie, więc jeśli paliwo będzie 10 zł kosztowało, no to znowu to ta inflacja naprawdę się wymknie spod kontroli, no bo cały transport i tak dalej. Z jednej strony mniej będziemy jeździć, no ale to trochę może spowodować, że te firmy nie wytrzymają i z drugiej strony się stałem, czy się pojawi tyle nowych, no bo no gdzie ci ludzie pójdą pracować, jak
nie,
jak
nie,
padnie
absolutnie
biznes?
Nie pojawi się tyle. Część firm upadnie, ich miejsce zajmą firmy, które są lepiej zarządzane. Na rynku się pojawią też inne firmy, które będą miały nowe, innowacyjne jakieś produkty bądź usługi, dlatego że kiedy dochodzi do kryzysu, to ludzie mają największą motywację do szukania oszczędności, do uruchamiania rozwiązań, które wcześniej były odkładane w czasie, więc kryzys przynosi takie, powiedziałbym, oczyszczenie trochę dla rynku i niesamowity bodziec do rozwoju technologii, przede wszystkim do wdrażania technologii. Znajomy mi opowiadał, pojawił się u nich w firmie człowiek właśnie ze względu na wysokie ceny prądu, który pokazywał, w jaki sposób mogą oszczędzić prąd. I to są naprawdę banalne rozwiązania i okazuje się, że w perspektywie roku to mogłeś sobie pojechać na dobre wakacje.
Tylko a możesz dlatego, powiedzieć mniej więcej jak, bo...
Przyszedł i pokazał ci, a mówimy o firmie zatrudniającej 3 osoby.
A jestem ciekaw, czy możesz powiedzieć właśnie, jak to się zdarza, bo to jedno z pytań to było w ogóle o te OZE, jest teraz moda na fotowoltaikę i z drugiej strony rzeczywiście się znają, ludzie mówią, że mają domy, gdzie płacą 0 zł za ogrzewanie, że już odchodzą od węgla, nie martwią się o gaz, tylko sami mają to zasilanie. I teraz...
Nie wiem z czego, co u niego zostało wprowadzone, dlatego że ja generalnie płacę mało za prąd, bo mam większość rzeczy zoptymalizowanych, więc nie wchodziłem w szczegóły. Poza tym ja nie mam biura i wszyscy moi pracownicy pracują zdalnie. Natomiast jeżeli chodzi o OZE, rzeczywiście wysokie ceny energii, a przede wszystkim wysokie ceny prawda emisji dwutlenku węgla nakręcają rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii, tylko tutaj znowu blokującym jest rząd, bo okazuje się, że infrastruktura nie jest przygotowana w wielu miejscach do przyjęcia w ciągu dnia przykładowo tak dużej ilości z solarów, czy w niektórych miejscach nie chcą przyjmować energetyki pochodzącej z wiatru, bo ona jest zbyt nieregularna. No generalnie rok do roku, w ciągu ostatnich 5 lat, drastycznie rosły odmowy urzędników w stosunku do przedsiębiorców, którzy chcieli produkować prąd pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Czego efektem jest to, że w Polsce na przykład mamy bardzo wysokie ceny praw do emisji dwutlenku węgla. Przykładowo w Hiszpanii ja płacę chyba 30% w cenie energii, jest 70% wartości tych praw do emisji dwutlenku węgla, co w Polsce. Po prostu tutaj więcej energii pochodzi, czy to z atomu, czy to z wody, czy z energetyki odnawialnej. Technologia jest, tylko największym blokującym są urzędnicy.
Znaczy ja mam nadzieję, że rzeczywiście gdzieś teraz ten kryzys, ten brak węgla, o którym się mówi, spowoduje, że przejdziemy w stronę właśnie OZE, bo z jednej strony no, nie martwisz się o smog, ile by to pomogło w takich właśnie problemach z powietrzem, z tym problemem, że jesteśmy uzależnieni na choćby od Rosji i tak dalej, więc mam nadzieję, że to też będzie przyszłość. No, to jest temat kryptowalut, który jest ostatnio totalnie gorący. Jak wiesz, no i ja pamiętam po ostatniej naszej rozmowie już spadły krypto, tak się wahałem, mówisz, żeby czekać i chociaż, że może spaść do 16, było nawet, no było praktycznie idealnie, nie? Było 15 coś tam, ale moje jest pytanie, bo to co się stało, no to nikt tego też nie mógł przewidzieć, nie? Ale upadek jednej z największych giełd. Ludzie trzymali setki milionów, miliardy, tak? Pieniędzy i nagle coś, co upada, co jest w mediach jakby przez wiele osób polecane, coś, co wszyscy, nie wiem, mówią, że kupujcie i tak dalej, nagle okazuje się, że firma znika. I w ogóle jakbyś mógł przybliżyć, bo nie wszyscy do końca wiedzą, ale to jest jedno pytanie. A drugie, czy to dopiero zaczęła się lawina spadków, czy to nie pociągnie dalej całego sektora kryptowalut?
Wiesz co, Łukasz, zacznę może od drugiej strony, dlatego że powiedziałeś, że w mediach powiedzieli. Dla mnie media są zawsze takim kontrarnym indykatorem. Dlatego, że jeżeli w mediach słyszysz o Bitcoinie po 100 tysięcy, po 200, po milion, to zazwyczaj dlatego, że wszyscy się tym interesują, wszyscy już są na rynku i jesteśmy bardzo blisko szczytu i należy uciekać. I w drugą stronę, kiedy słyszysz, że jest makabra, upada Terra Luna, upada FTX i być może za chwilę jeszcze Tether, to zazwyczaj jesteśmy blisko dołka. Tak dla przypomnienia. Ludzie z Davos, czyli ludzie naprawdę, którzy wiedzą, co się dzieje, którzy się tam spotykają co roku, w 19 roku w styczniu, na 2 tygodnie przed dnem Bessy w poprzednim cyklu, stwierdzi, że to jest koniec rynku kryptowalut. Czemu? Dlatego, żeby za pośrednictwem usłużnych mediów wystraszyć z rynku te niedobitki. I osoba, która znowu jest ukształtowana przez bezkrytyczne słuchanie tego, co mówią pseudoeksperci, autoryteci, usłyszy: kurna, w Davos już stwierdzi, że już jest po kryptowalutach, Bitcoin jest po 3300, to ja już się go wyprzedaję. Ethereum po 70 czy tam 80. Także to jest pierwsza rzecz. Uważać na to, co mówią w mediach, bo z mediów się niczego nie możesz pozytywnego nauczyć. Nawet w dziale psychologii dokładnie o tym omawiałem. W każdym razie, na rynku krypto stało się już wiele rzeczy, które wydawały się nie do pomyślenia. Po pierwsze, kilka miesięcy temu, chyba w maju, upadła nam Terra Luna, 6. największy projekt, na którym powstawało większość, nawet za dużo powiedziałem, ogromna ilość projektów blockchainowych. Teraz upadała nam chyba 3. największa giełda. No powiedzmy, nazwijmy to z Wielkiej Piątki. Mamy jeszcze ogromne zagrożenie związane z Tetherem, czyli 3. bądź 2. najbardziej popularnym stablecoinem, dający nam ekspozycję jakby na dolara. Bitcoin i Ethereum, jak dzisiaj patrzyłem, są obo po 75% spadkach, więc już jest tanio. Ja nie wiem, czy to już jest dołek, czy jeszcze czeka nas mały spadek, ale już jest tanio. Tylko że to, że jest tanio, nie znaczy, że ktoś bez wiedzy ma w tym momencie iść i ślepo kupować. Bo jest mnóstwo chciwych ludzi, którzy pewnie nas słuchają i którzy przy okazji są też leniwi. Myślę, że na Twoim kanale to jest absolutny jakiś tam margines. Ale są takie osoby, które usłyszą, że trader mówi, jest tanio, czyli pójdą od razu kupować Bitcoina, Ethereum czy inne krypto. I co jeżeli dojdzie do upadku Tethera? No cena spadnie o kolejne 30%. Będzie jeszcze większy chaos na rynku i ja w takiej sytuacji po prostu dokupię. Nie będę patrzył, że jestem na jakiejś inwestycji 30% w plecy. Bo na tak zmiennych aktywach jak Bitcoin czy Ethereum możemy jeszcze doznać spadku o 45% i wtedy zejdziemy pewnie w ujęciu procentowym do takiego samego spadku jak w 2008 roku. Dla przypomnienia, w tamtym czasie Ethereum nie potaniało 75%, potaniało 94%. Czyli z obecnych poziomów mogłoby jeszcze zlecieć kolejne 70 czy 80%. Także jest dużo. Natomiast trzeba też trochę ludzi uzmysłowić, w zasadzie nauczyć czegoś takiego, że trafienie w dołek jest skrajnie mało prawdopodobne. Ja na przykład osobom, które kopiują moje ruchy, już kazałem zasilić giełdy krypto, bo w pewnym momencie może dojść do jakiegoś wydarzenia. trakcie którego będzie trzeba działać. A jeżeli będziemy mieli chaos na rynkach, to być może dojdzie do sytuacji, w której przelewy nie będą dochodziły na giełdy krypto, bo się tak wszyscy wystraszą tego. Ale nawet jak zasilisz giełdę, no to musisz wiedzieć, co robić z tymi pieniędzmi. Czy trzymać je może w USDT, może w USDC, a może w BUSD. Albo czy trzymać je na giełdzie, która może upaść, czy może przenieść je na przykład na Ledger, czy na Metamask. No to są wszystko detale, ale to wymaga po prostu nieustannej edukacji.
No dobra, ale właśnie to jest tak, bo ja się zastanawiam, z jednej strony totalnie się zgadzam, że rzeczywiście jak jest teraz źle, bo się mówi źle, to jak zawsze mówią, to wtedy warto kupić, a nie jak jest super i wszyscy wchodzą, ale z drugiej strony takie trochę czuję się i tak jak się rozmawia i słyszę, że trochę takie czuję się znowu jakby brak poczucia bezpieczeństwa inwestując w krypto, że wiesz, jeśli jak masz giełdę czy coś, to wiesz pokrycie, wiesz, że jaka firma ma, a tutaj pada no, całe to bezpieczeństwo, nie? Że jakby kupię, tak jak mówisz, jutro się okaże, że nie dojdą przelewy, a jeszcze jak spadnie Tether i tak dalej. I z jednej strony właśnie zastanawiam, na ile to może być bardzo dobra okazja, nie? Bo właśnie tak jest, to jest trochę takie ryzyko, nie? Pewnie ciężko odpowiedzieć, ale z drugiej strony czy nie będzie trochę tak, że ludzie w ogóle przestaną wierzyć kryptowalutom, po prostu czuć się tam bezpiecznie, jakiś procent odpłynie, czy nie ma jakby takiego, nie
Łukasz,
wiem,
kryptowaluty zagrożenia. Nigdy nie były bezpieczne. Powiedziałbym, uważam, że 80% osób, które były kiedykolwiek na rynku, utopiły tam pieniądze. Bo kiedy byliśmy po mega wzrostach w drugiej połowie 2017 roku, czy w początku 2020, czy w drugiej połowie 2021, to były momenty, w którym mieliśmy skrajny optymizm i mnóstwo osób, które nie miały zielonego pojęcia o tym, jak działa rynek krypto, wchodziły na niego. I więc jakbyśmy podzielili tych, którzy byli na rynku krypto, to zaryzykuję stwierdzenie, że mimo bardzo dużych wzrostów jednak 70% osób straciło pieniądze, a gigantyczne pieniądze zarobiło te 30% osób, które wiedziały, w jaki sposób do tego rynku podejść. Zresztą myślę, że bardzo podobnie jest z rynkiem akcji.
No, ale powiedziałeś jeszcze, że ty już mówisz swoim tutaj kursantom, żeby dokupywać, ale czy ty już
nie,
dokupujesz kryptowalutę?
Nie powiedziałem dokupować. Powiedziałem zasilać konta, żeby mieli gotowe środki, w razie czego, żeby mogli działać. Ja tak samo jeszcze nie kupuję. Działa to tak, że ja najpierw daję znać, później działam.
A wiem, że no nie, ostatnio też zdradziłeś jakąś tam cząstkę, czy możesz zdradzić, czy dalej jakby interesujesz się poligonem choćby nawet, bo wiesz, no jakiś taki detal byłby super smaczek od ciebie. Co się interesujesz? Nie co mamy kupić, ale czy są jakieś takie, które się bardziej interesujesz?
Są, oczywiście, że są. Natomiast w pierwszym etapie zazwyczaj te najbardziej znane, najbardziej popularne i też najbardziej bezpieczne kryptowaluty dają najwięcej zarobić, czyli Bitcoin i Ethereum, który już przeszedł próbę czasu, zmianę technologii i nie ma już takiego ryzyka, jakie było jeszcze powiedzmy 3 miesiące temu. Wspomniałem już o Maticu, czyli tam Poligonie, natomiast no, myślę, że to wystarczy. Matic ostatnio tąpnął mniej niż kryptowaluty, co pokazuje jego siłę. Ja oczywiście mam na oku więcej takich projektów, ale no sorry. Ta wiedza idzie w kursie, gdzie swoją drogą dział poświęcony krypto. Jest taki odcinek Rynek krypto oczami insidera. I planowałem pierwotnie jeden odcinek, ale Michał mi tam chyba nagra 2 bądź 3 odcinki, bo jak rozmawiamy o tym, no to po prostu widzę, ile jest wiedzy, którą chcę po prostu ludziom przekazać. A Michał jest akurat człowiekiem, który wykorzystuje technologię Matic, bo jest współwłaścicielem firmy, która kiedyś bazowała na Terze, a teraz wykorzystują Matica, więc oprócz tego, że zna perfekcyjnie ten system, no to zna jeszcze kilka kolejnych. No ale nie mogę wszystkiego też po prostu.
No dobra, to jak nie możesz zdradzić, to chociaż powiedz, jak zasilamy te konta giełdy, to w czym chociaż możemy, czy powinniśmy trzymać? Czy właśnie tam powiedziałeś BUSDT, dolary, euro?
Jak przelewasz przykładowo na giełdę Binance, która uważam, że jest bardzo bezpieczną giełdą i która tak naprawdę przyłożyła sporo do upadku FTX-a, no bo kiedyś mieli w nim udziały, a później FTX na fali bardzo gwałtownych wzrostów stał się konkurentem. Ale Binance uważam, że jest w miarę bezpieczny, bo przeżył już 3-krotnie ataki hakerskie, 3-krotnie tracili kasę i 3-krotnie z własnych zasobów uzupełniali po prostu pieniądze osobom, które w jakiś sposób straciły, ale giełda, krypto jest dla mnie do kupowania tylko. Natomiast trzymać uważam, że kryptowalutę powinniśmy na ledgerze. Natomiast jak zasilać? Możesz w euro, osobiste konta możesz nawet chyba w złotówkach, tam jakaś promocja chyba była do końca listopada, ktoś mi mówił. Ja akurat działam tutaj poprzez konta firmowe, więc ja mam pewne ograniczenia. Ale tak czy tak, jak przelewasz przykładowo dolary, to ci przekonwertują to od razu na BUSD, czyli stablecoina emitowaną przez Binance.
Binance, No też mi się wydaje, że Binance, chociaż tak jak teraz Cię słucham, to przychodzi mi na myśl, czy to Binance nie wykończył właśnie giełd FTX-a, bo jest konkurent, nie? Bo ja pamiętam to słynne, co mieli pomóc i nie pomogli, nie?
Ale halo, halo, mieli pomóc, a nie pomogli. No, czemu masz pomagać swojemu konkurentowi?
Ale właśnie do czemu chcieli pomóc?
Bo oni zarządzającego firmą jest stworzenie monopolu, pozbycie się konkurencji. Działasz w imieniu, nie konkurencji, działasz w imieniu swoim, i w swoich akcjonariuszy. Więc jeżeli masz możliwość wykończenia konkurencji, to działasz. Jeżeli ci się uda wykończyć konkurencję, to znaczy, że byli źle zabezpieczeni, nie byli przygotowani do działania na trudnym rynku i dobrze, że wylecieli, bo ktoś teraz wyciąga lekcję z upadku FTX-a i zabezpiecza się, tym samym podnosząc poziom bezpieczeństwa.
Zdecydowanie się zgadzam. Mieliśmy też odcinek z założycielem Fakro, który też mówił o tej konkurencji, ale trochę w niezdrowy sposób, że wiesz, jak jesteś taki globalny, to często ustawiasz prawa i tak dalej, choćby na przykład na rynek francuski nie mogła wejść firma polska, bo mieli wyłączność, że mogli kupować jakieś ramy, które tylko mogły wejść na rynek francuski, a te ramy były tylko na wyłączność dla jednej firmy, nie? I tak dalej, więc to też...
Ale tak działa, no... Dbaniem o konkurencję powinien zajmować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który, jak widać po tym, co się dzieje w polskim sektorze bankowym, działa fatalnie. A ty jako przedsiębiorca masz działać w imieniu twojej firmy i twoich akcjonariuszy.
Cezary, słyszę cię, ale obraz zawiesił się. Nie wiem, czy u ciebie idzie.
Wiesz może co, zawiesił się na chwilę, ale nagrywa się cały czas dobrze.
Dobra, jest super, dobra. To idziemy dalej. A powiedz mi, przechodząc do edukacji, trochę zmieniając temat, bo mówimy, że no, ludzie nie są też przygotowani dzisiaj na kryzys, nie wszyscy mieli edukację, to jest tak, że jak było dobrze, no to się kupowało, konsumpcja rosła, wszyscy, nie wiem, brało się na kredyt, dobry samochód i tak dalej. I teraz trochę wielu mówi, że no, nie ma tej edukacji, nie uczą nas tego w szkole i chciałem Ciebie zapytać, czy w ogóle ludzie, młodzież, przestanie, nie wiem, chodzić na uczelnię, czy zmieni się jakiś, będzie innowacyjny model nauczania, no bo dzisiaj idzie się na studia na przykład i zaraz uczeń mówi, ale ten profesor mówi coś, co jest nieaktualne, bo ja w telefonie sprawdziłem i jest zupełnie inaczej, nie? Albo w ogóle, jak widzę, że też przez lata spada autorytet. Jak my byliśmy dziećmi, no to się baliśmy nauczyciela. Jak nasi rodzice chodzili, to nawet nauczyciel ich potrafił bić. Dzisiaj jest tak, że nauczyciel się boi, że przyjdzie rodzic i będzie w drugą stronę, nie? I do czego to zmierza ta w ogóle edukacja?
Znaczy, wiesz co, my przeszliśmy może z jednej skrajności, kiedy nauczyciel był Bogiem, do drugiej, gdzie czasami nauczyciela się traktuje jak śmiecia i to jest też chore. Także no, wiesz, zawsze trzeba to jakoś wypośrodkować. Natomiast myślę, że to nie jest problemem to, jakiego mamy nauczyciela, tylko cały system edukacji, dlatego że pierwsza rzecz, system edukacji, który masz na każdym poziomie w szkole, od podstawówki aż do studiów, to jest system oparty o system pruski, który kształtuje Cię od samego początku. Ucz się, miej dobre oceny, idź na studia, dostaniesz dobrą pracę w korpo, weź kredyt i bądź niewolnikiem do końca życia. I w ten sposób ludzi się programuje już po prostu od najmniejszego. Druga rzecz, nauczyciele są bardzo źle wynagradzani, więc no niestety ich poziom jest jaki jest. Jest to związane też z tym, że na rynku nie ma konkurencji. Czyli jest jeden odgórny program narzucany przez głąbów, którzy zasiadają w Ministerstwie Edukacji i których wiedza jest na poziomie żenującym, ale przede wszystkim nie ma konkurencji. To jest największy problem. Gdyby była konkurencja, to dobre szkoły nie mogłyby się opędzić od uczniów. Kiepskie szkoły nie miałyby ich. I wylatywaliby dyrektorzy, wylatywaliby nauczyciele, i tak dalej. I rynek by swoje zrobił. Ja w ogóle uważam, że powinna być edukacja płatna komercyjna, dostarczana przez tylko i wyłącznie prywatny sektor, ktoś od razu stwierdzi, że to się nie da, bo będziemy mieli duże dysproporcje. Ci, których będzie stać na dobrą szkołę, będą płacić więcej, ich dzieci będą mieli dostęp do lepszej edukacji. Tak, ale tak jak dzisiaj płacisz przykładowo 500+, tak równie dobrze mogą być bony przyznawane na każde dziecko, niewymienialne w Żabce czy gdzieś w Biedronce, tylko takim bonem możesz płacić za edukację podstawową. Jeżeli chcesz większą, lepszą edukację, musisz z własnej kieszeni dopłacić. I to się nic nie różni od obecnego systemu, gdzie dzieci, nazwijmy to, bardziej majętnych rodziców, mają pieniądze na dodatkowe zajęcia, na korepetycje, w przeciwieństwie do tych, którzy nie mają. Tylko różnica jest taka, że w systemie szkolnictwa, który bazuje na prywatnych instytucjach, jak na przykład szkoły Montessori, dostosowujesz program do zmieniającego się otoczenia. Nasi rodzice przykładowo mogli iść do pracy i przepracować w jednej firmie czy w jednym zawodzie 30, 40, a czasami więcej lat. Natomiast dzisiaj wszystko się zmienia tak szybko, że uważam, że obecni 20-latkowie będą musieli 3, 4, może 5 razy w ciągu swojego życia zmienić kompetencje, ale i tu, wiesz co, i tu wszystko zależy od tego, od otwarcia głowy. Jeżeli ktoś uważa, że idzie na studia, zdobędzie dyplom, no to skończy w przyszłowiowej dupie. Dlatego, że system szkolnictwa sprawia, że uważasz, że masz dyplom i należy ci się na dzień dobry 6 czy 8 tysięcy, niezależnie od twoich kwalifikacji. Ale twoja wiedza sprawia, że jesteś mega zaszufladkowany. Czyli jesteś chory, uważasz, że jedyne, kto ci może pomóc, to autorytet. Czy idziesz do lekarza, masz objaw, lekarz, pigułka. Zamiast się zastanowić, co możesz zrobić, żeby po prostu nie chorować. Jak masz nadmiar pieniędzy, nie zastanawiasz się, ja się nie znam, ja się nie chcę edukować. Skończyłem studia, ale lepiej oddam pieniądze ludziom, którzy się znają na tym lepiej. I idziesz do banku, rozmawiasz z kimś oddziału inwestycji, no i kończy się zazwyczaj dużą stratą, bo ci po prostu upchną produkty, które są oparte na bardzo wysokich marżach. Jedynym, który na tym będzie zarabiał, to jest bank czy instytucja finansowa. I analogicznie z kredytem. Chcesz wziąć kredyt, idziesz do okienka, a pani mówi ci, że wszyscy biorą kredyt o zmiennej stopie, bo tylko takie można brać, a w ogóle tylko debile biorą kredyt o stałej stopie, bo masz wyższą ratę. No niestety, tak się kończy, jeżeli mamy zamknięty umysł i bazujemy na takim zamkniętym systemie. Ja pamiętam, nim stworzyłem bloga, czytałem taki, to jest chyba kwartalnik Gerarda Celente, to jest jeden z lepszych ludzi, jeżeli chodzi o przewidywanie trendów. I w 2009 czy 2010 roku już przeczytałem u niego, że tradycyjna edukacja, jak i media idą na dno. Media, dlatego że są uzależnione od państwa, bo muszą być politycznie poprawni, bo jak nie, to im nie przyznają koncesji. Oraz od reklamodawców, czyli nie możesz czasami pojechać po farmie, po telekomach, bo wycofają ci po prostu reklama. Farma, jak wiadomo, jest największym reklamodawcą. Dlatego też właśnie wieszczył rozwój alternatywnych mediów, takich chociażby jak moje, jak twoje i wiele innych. Także ja na przykład w kursie dostałem mnóstwo maili od osób, które stwierdziły, że w ciągu jednego, po przerobieniu jednego chociażby z 13 działów dowiedziały się więcej niż po całych studiach ekonomicznych. Ja mogę się pod tym podpisać jedną i drugą ręką. Ja skończyłem zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, później zrobiłem MBA na University of Illinois i zwłaszcza te drugie studia, bo na pierwsze prawie nie chodziłem, chodziłem na zazwyczaj na egzaminy bądź kolokwia. To dla mnie była strata pieniędzy, dlatego że ja jestem zaprogramowany na praktyczne wykorzystanie wiedzy. A z 32 osób było nas dwóch przedsiębiorców. Jeżeli ktoś jest w korpo, to MBA pewnie jest przydatne, bo 72% osób zmienia pracę w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów. Także albo się otwierasz na wiedzę i jej szukasz samodzielnie, zakładając, że musisz się dostosowywać do zmieniającego, bardzo szybko zmieniającego się otoczenia, albo po prostu utykasz miejsce.
No bo nam dużo brakuje wiedzy. Nie mówię, że zła jest tam pewnie biologia, inne rzeczy, ale dlaczego nie mieć tej wiedzy, która jeszcze się przyda?
Stop. Mnie na biologii uczyli czym, no, detali odnośnie hormonach. ale nikt nie poświęcił godziny na to, żeby uzmysłowić nam, jak odpowiednie jedzenie jest ważne dla naszego organizmu. Jak unikanie toksyn i skąd te toksyny mogą się wziąć, negatywnie wpływają na nasz organizm. Jak oczyszczony i spokojny umysł wpływa na nasze ciało fizyczne. Jak efektywnie pracować, kiedy jesteśmy wypoczęci. Jak sen jest ważny. Nas takie rzeczy nie uczą. Uczą nas skrajnych detali, zapominając o ogólnym obrazie. To jest tak jak na studiach medycznych. To są chyba jedne z najcięższych studiów, gdzie tylko kilka godzin jest poświęconych na dietetykę. A reszta specjalizacja, no i niestety. Poza kilkoma wyjątkami w większości, no to jest niestety nastawienie na sprzedawanie leków. Ale to jest też, to żeby nie było tak, że krytykuję lekarzy. To ludzie sami oczekują tego. Bo mamy człowieka, który ma jakiś problem i on oczekuje, że pigułka wszystko załatwi, no bo łatwiej jest wziąć pigułkę, niż po prostu ruszyć się, zrzucić wagę, iść pobiegać, iść na siłownię, zrobić porządek w relacjach z rodziną, z przyjaciółmi. Czy po prostu przywiązywać większą uwagę do tego, co jemy.
Zdecydowanie. Poruszyłeś mocną sprawę, że to właśnie też pokazuje, jak edukacja dzisiaj powinna być zmieniona, no bo nawet takie przedmioty, gdzie mogliby w szkole uczyć nas rzeczy, które no, będą zaważą na całym życiu, no bo jak jesteś zdrowy, to możesz osiągać wszystko. Tak samo w innych przedmiotach, to moglibyśmy pewnie o każdym rozmawiać, że tam po prostu wiedza jest nieaktualna. Tam to, co uczą, to może 30-40 lat temu, jak nikt o tym nie wiedział, była ok i to powstawało, ale dzisiaj mamy ogromną świadomość. Cieszę się, że są też takie kursy. Mówię, ja liczę, że jak moje dzieci już będą miały, były w tym momencie, no to powstanie coś takiego alternatywnego, żeby nauczyć ich po prostu przygotowania do życia, którego nikt nie ma, kończąc szkoły właśnie.
Dokładnie, to jest ten problem. Łukasz, no, czemu ja zrobiłem kurs? Bo była potrzeba na to. Przecież gdyby ludzie mieli wysoką wiedzę finansową, to bym w ogóle się za to nie zabrał. Ale opłaciło mi się. Czwarta edycja kursu, którą właśnie teraz odnawiam, aktualizuję, przyniosła mi 2,5 tysiąca kursantów. No to łatwo policzyć, o jakich kwotach my tu rozmawiamy. Ale dlatego, że to była już czwarta, więc ludzie wiedzieli, jaką daje jakość. Dlatego, że nawet którzy wcześniej niczego nie próbowali, mogli przeczytać któryś z 1500 artykułów, obejrzeć setki godzin nagrań ze mną, zobaczyć, że mam, powiedziałbym, zdolność przekazywania trudnej wiedzy w relatywnie prosty sposób. Ja na przykład po tym, jak w zeszłym roku zrobiłem kurs, 210 odcinków, 13 działów, wszystko na bazie 5000 slajdów, wyobraź sobie, i 100 zadań w ramach pracy domowej. Wyobraź sobie, jaki to jest kawał roboty. I teraz powiesz, że pani, która uczy ekonomii, ma zrobić to samo. No to jest nie do wykonania. Ale rok minął, ja zobaczyłem, że powiedzmy 15% rzeczy się zdezaktualizowało i teraz robię kolejne 33 odcinki do tego kursu, żeby zaktualizować dział akcji, obligacji, metali, nieruchomości, rejtów i tak dalej. Plus nawet dział zdrowia. Zaprosiłem dodatkowo Ryszarda Grzebyka, żeby ten dział zdrowia, ten, który został najwyżej oceniony, tam była prawie, były same dziesiątki wśród osób, bo to tak ludziom otworzyło oczy. Czy Fila Koniecznego, który jest świetnym specjalistą z krypto. Ja wiem sam, że ja mam pewne ograniczenia. Wiem, że taki Phil potrafi ludziom wytłumaczyć rzeczy związane z krypto lepiej niż ja. Czy Michał, który też będzie mi pomagał w dziale krypto. Wiem, że Ryszard Grzebyk ma gigantyczną wiedzę z działu zdrowia i mimo, że uważam, że moja jest większa niż 98% społeczeństwa, to ja wolę wziąć takie osoby do pomocy. Moje ego w tym nie przeszkadza. Uważam, że są ludzie, którzy robią coś lepiej ode mnie, więc czemu miałbym dostarczać gorszą wiedzę, zamykając siebie tylko w tym?
No to można powiedzieć, że tworzysz taką szkołę, bo to są twoi wykładowcy, tak? Którzy dzielą
tak,
siebie
dlatego, że ja wiem, po pierwsze, jestem praktykiem, bo to, o czym mówię, to jest efekt kilkunastu lat inwestowania moich ciężko zarobionych pieniędzy. Druga rzecz, utrwalenia w głowie wiedzy w wyniku napisania ponad 1500 artykułów czy setek wywiadów. I teraz mi się łatwo o tym mówi, bo dodajesz mi pytanie i to wszystko jest gdzieś poukładane w głowie. Ale to jest też efekt odpowiedniego zdrowia. Gdybym nie dbał o zdrowie, nie byłbym w stanie ci tak rzucać wszystkiego od ręki, bo pamięć by mi szwankowała. Więc to jest wszystko jak system naczyń połączonych. Dlatego mam nadzieję, że Filowi za wiele lat, kiedy zarobi te 60 milionów, uda się stworzyć tą sieć szkół w Polsce. bo to jest jego wielka misja i mega szacun.
Trzymamy kciuki i powiedz mi właśnie, zmieniając trochę, i jak jesteśmy przy Filu, no dobrze, no to kończąc temat kryptowalut, czy właśnie jakaś taka twoja prognoza na ten nowy rok, czy wiadomo, że to jest trudno, ale jakby pytam cię, bo kurczę, co ja cię pytam, to się naprawdę sprawdza, nie? Mniej więcej, to nie chodzi o to, żebyś nam powiedział, bo nie mamy złotej kuli, ale w ogóle jak prognozujesz ten rynek, czy dalej będzie burzliwe właśnie nowe, jakieś mogą być upadki, ten wiadomo, tether, który już powiedziałeś, czy raczej czekają jakieś tutaj dobre czasy, choćby z tego względu, że no na rynku gdzie indziej w różnych sektorach jest tak duża inflacja i to kryptowaluty dzisiaj kuszą trochę, nie?
Wiesz co, jest, dzisiaj po tych spadkach jest mnóstwo tanich aktywów. I ja tak naprawdę nie wiem, może inaczej. Uważam, że jest tanio, co nie znaczy, że nie będzie jeszcze taniej. Na rynku krypto zacząłeś od tego, więc powiem ci tak. Uważam, że pod koniec zeszłego roku, przyszłego roku, za 12 miesięcy, jak się spotkamy, to będziemy mieli dużo, dużo wyższe ceny Bitcoina, Ethereum, Polygona i pewnie wielu innych walut. I spora część osób będzie dzisiaj, w porównaniu do tego, którzy dzisiaj inwestują, będzie już zarobiona. Ale żeby inwestować na tak zmiennym rynku, to musisz mieć doświadczenie i nerwy ze stali. Bo to, że ja ci mówię, że będziesz mógł wyjść z dużym zyskiem, to nie znaczy, że po drodze jeszcze nie doświadczy nas 50% spadek. I to się tak fajnie mówi teoretycznie 50%. Jeżeli masz osobę, która bez doświadczenia ci właduje oszczędności życia, niech to będzie 200 tysięcy, czy powiedzmy 500, a na chwilę ich wartość spadnie do 200 czy do 250, to taka osoba może posiwieć w jedną noc. I zrobi najgorszą rzecz, jaką mogła zrobić: sprzeda. Kto będzie winien? Ja, ty i mnóstwo innych osób, a niechciwość. Więc jeżeli liczysz się, że może dojść na chwilę do takiego obsunięcia, ja na przykład pewnie przy pierwszej fazie kupię 3, 4, może 5% krypto w relacji do mojego budżetu, do wartości całego mojego portfela. Jeżeli dojdzie do bardzo dużych spadków, może do 10, zobaczymy jak będzie. W przypadku totalnego Armagedonu na rynku krypto, myślę, że 12% to jest w ogóle górna granica, dlatego że jest mnóstwo innych fajnych aktywów. Są akcje, są spółki surowcowe. Surowcowe są akurat najdroższe ze wszystkich, bo one akurat są po wzrostach, mimo że mieliśmy sporą bestę w zeszłym roku, ale jest mnóstwo fajnych, naprawdę mega, mega tanich aktywów, które bardzo chętnie już bym kupił. Tylko że ja widzę, jak uzależnione są rynki od odruchu, jak uzależnione są od stóp procentowych. No jeżeli mogę za, nie wiem, za 2 miesiące kupić coś jeszcze taniej niż dzisiaj, to ja wolę to po prostu poczekać. Cierpliwość w inwestowaniu jest bardzo ważna. Nawet ten Buffett kiedyś stwierdził, że inwestycje to jest taka gra, w której kapitał płynie od tych niecierpliwych do tych cierpliwych. To jest banalne, ale on dobrze odwzorowuje dzisiejszą sytuację. Tak jak rozmawialiśmy o krypto tam parę miesięcy temu.
No zgadzam się, a powiedz mi, jak właśnie poruszyliśmy i zamykając ten temat krypto, no to co w ogóle poza krypto jest dzisiaj tanie, czemu może rosnąć w ogóle, czy jest coś, co dzisiaj może być niedowartościowane w ogóle, jakie aktywa, czy możesz nam jakbyś tak w pigułce opowiedzieć według twojej wiedzy, co dzisiaj jest tanie, no bo na przykład patrząc na mieszkania, nie są tanie, tak, nieruchomości możemy powiedzieć, nie są tanie.
Tak, dlatego że nieruchomości w beście potrafią tanieć przez 5 lat, jak na przykład w Polsce w latach 2008-2007, nawet 7 od czwartego kwartału, 2007-2013. Natomiast rejty przykładowo potrafią potanieć o 30% w ciągu roku, bo jest wysysana płynność z rynku. To tak jakbyś mógł kupić nagle mieszkanie, które kiedyś kosztowało 500 tysięcy, a dzisiaj masz je do kupienia za 350. Działasz. Tylko trzeba na przykład wiedzieć, w jaki sposób ocenić, czy rejt jest drogi, czy jest tani. Dlatego że dywidenda jest tylko jednym z czynników, ale trzeba wiedzieć, czym jest cena do zysku, która w przypadku rejtów nie powinna być brana pod uwagę, która się świetnie sprawdza w przypadku akcji w długim terminie, ale w przypadku rejtów musisz wiedzieć, czym jest cena do FFO. W każdym razie ja na przykład już dzisiaj widzę mnóstwo tanich rejtów globalnie, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze niedawno były bardzo drogie. Jeżeli bierzesz pod uwagę akcje, to wspomniałem tak rzutem tylko o cenie do zysku. Cena do zysku powiedziałbym, że jest fajnym wskaźnikiem przez jakieś 80-90% czasu, ale kiedy dochodzi do recesji, to zyski się załamują. i może dojść do takiej sytuacji, że mamy ekstremalnie wysoki współczynnik cena do zysku, bo większość firm leci na stratach, które są wynikiem krótkotrwałej recesji, i po uruchomieniu druku obniżenia stóp sytuacja się zmieni. Więc dużo lepszym wskaźnikiem jest na przykład CAPE, czyli wskaźnik cena do zysku Schillera. To są detale, ale są naprawdę bardzo, bardzo proste. Ja to w książce opisywałem łopatologicznie, czy w kursie. Bardzo ważnym też wskaźnikiem jest, co się stało z walutą. Dlatego, że jeżeli jesteś globalnym inwestorem, a większość kapitału jest skupiona w koło dużych, globalnych inwestorów, to patrzysz na dany rynek z dwóch perspektyw. Czy mamy do czynienia z tanimi, drogimi, bądź neutralnie wycenionymi akcjami, oraz co się stało z walutą danego kraju. Czyli jeżeli nie mieliśmy spadków na cenach akcji, ale waluta tąpnęła bez żadnej przyczyny 30 czy 40%, no to te akcje w ujęciu dolarowym są o 30 czy 40% tańsze. Jednocześnie nie możesz... A i tutaj na przykład dobrym przykładem jest polski rynek akcji, który w ujęciu, w porównaniu do pozostałych powiedzmy 50 globalnych rynków tąpnął najmocniej. Co zawdzięczamy spadkom WIG-u 20, bo właśnie ETF-y skupują zazwyczaj duże spółki, oraz tąpnięciu na walucie. Tak samo obsunięcie od szczytu jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy mega hossę, która kończy się bańką, to ETF-y na poszczególne kraje zazwyczaj są w stanie tąpnąć do 80% i wtedy już mamy zazwyczaj dno. Sektorowe czasami 85%, na surowce do 90%, więc ta obsuwa od szczytu też jest bardzo ważna. Nie możesz na przykład też identycznie podchodzić do dwóch rynków, które są skrajnie różne, jak na przykład Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Norwegia, albo z drugiej strony Brazylia czy Chile. Dlatego, że CAPE na poziomie Wielkiej Brytanii czy Norwegii na poziomie 10 jest skrajnie rzadko spotykany, to już jest bardzo tanio. Ale CAPE na poziomie 10 w przypadku tak ryzykownych rynków jak Brazylia, Chile, uzależnionych dodatkowo od surowców, to nie jest nic atrakcyjnego. On może spaść równie dobrze do 6. Po prostu kraje postrzegane jako bardziej bezpieczne, ich mniejsze rynki zawsze będą droższe albo nie spadną do takich poziomów jak kraje, które są postrzegane bardziej ryzykownie. Odnośnie tanich rzeczy. Mamy tanich arystokratów dywidendy w Europie. W Stanach są neutralnie wycenieni, ale w Polsce na przykład spółki są także, które wypłacały dywidendę rosnącą przez 15 lat i one są na tak niskich poziomach, do jakich europejscy arystokraci nigdy nie zajdą. Dlatego, że Polska jest postrzegana ciągle jako inwestycyjny taki kraj drugiego świata, ale z bardzo niestabilną walutą. Inaczej się podchodzi do wyceny technologii, inaczej do surowców. Geopolityka też ma bardzo duże znaczenie, dlatego że trzeba brać pod uwagę, że na przykład nasze akcje mogą zostać zamrożone. Mamy bardzo tanie akcje chińskie, ale jeżeli kupujesz je jako rezydent podatkowy, nazwijmy to kraju NATO, poprzez brokera, który należy do kraju NATO, emitenta ze Stanów Zjednoczonych, to musisz się liczyć z tym, że gdyby doszło do otwartego konfliktu na linii Stanów Zjednoczonych-Chiny, jednym z narzędzi uderzenia w przeciwnika będzie na przykład zamrożenie aktywów. I może na przykład kogoś czekać powtórka z tego, co się stało w Rosji. Jak już jestem przy Chinach, to warto powiedzieć o takim trendzie, abstrahując od wycen, że Indonezja, Tajlandia, Wietnam i jeszcze kilka krajów z tego regionu są ogromnymi beneficjentami transferu technologii i miejsc pracy z Chin. Bo wiele amerykańskich korporacji jest naciskanych przez rząd Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu przenieść fabryki poza Chiny. Także no, te wszystkie rzeczy trzeba brać pod uwagę.
No zdecydowanie, fajnie, że powiedziałeś. No to jak jesteśmy też przy tym temacie, wytłumaczyłeś trochę, ale jestem ciekawy, czy mógłbyś coś powiedzieć o w ogóle takich trendach przyszłości, jakie one będą? Czy jest właśnie, że jakaś analogia też do przeszłości w ogóle? Jak to jest? Czy możemy coś też o tym temacie powiedzieć? Bo trochę przed chwilą powiedziałeś o tych wszystkich inwestycjach, ale jestem ciekaw w ogóle, czy ta historia znowu zatacza krąg.
Znaczy znajomość historii naprawdę w przypadku inwestycji jest mega potrzebna, bo ona nam od razu rysuje scenariusze, które mogą się wydarzyć. Ja widzę ogromną ilość analogii do tego, co się działo w latach 70. No tak w dużym skrócie. Drogie akcje amerykańskie i obligacje to były dwa najgorsze rynki, na jakich można było być wtedy. Po pierwsze było piekielnie drogo, czego doświadczyli na przykład ludzie, którzy uważali, że spółki technologiczne amerykańskie mogą rosnąć w nieskończoność, a które doznały spadku o 70%. Także tak, wyceny są ważne, bo wyceny określają też między innymi nasz poziom ryzyka. Ale wracając do tych trendów, podczas dekady lat 70. mieliśmy rosnącą inflację, tak jak teraz. I to nie będzie tak, że inflacja nam się nagle skończy. Ona na chwilę zacznie spadać, po czym w trakcie kolejnego kryzysu znowu obniżą stopy procentowe. Pewnie nie do zera, ale znacząco. Uruchomią dodruk, bo brakuje pieniędzy dla tych, które po prostu trzeba uspokoić. I to znowu przełoży się na wyższą inflację. Tak samo jak po 2010 roku. Od razu nie mieliśmy inflacji. I tą inflację teraz bardzo widać. I to nie jest wina Tuska czy Putina, tylko to jest wina rosnących cen surowców, bo surowce rosną w otoczeniu rosnącej inflacji najsilniej, oraz właśnie tego dodruku, który był prowadzony w Polsce. I on będzie kontynuowany. Także surowce to jest pierwsza rzecz. Ale o surowcach dużo rozmawialiśmy. O metalach na przykład mogę na chwilę się odnieść, dlatego że wiele osób mnie krytykowało, że złoto miało rosnąć, mamy negatywne rzeczywiste stopy procentowe i nie rośnie. No otóż, w 80% walut, między innymi w złotówce, mamy rekordowo wysokie ceny złota. Na rynku srebra jest w ogóle ciekawy, powiedziałbym, paradoks, dlatego że ja nie mogłem dużych ilości srebra kupić przez 3 miesiące, bo dostarczam też srebro do magazynów bezcłowych, ale no, nazwijmy to, dla dużych klientów, powiedzmy od 300 tysięcy złotych, to się opłaca rzeczywiście.
A już można? Już się pojawiło to srebro? Bo właśnie kiedyś też mówiłeś,
można. Tak, ale raptem tam tonę można było tylko zamówić. Ale pojawiło się dlatego, że cena już w ujęciu dolarowym wzrosła powyżej 21 dolarów. Dopiero w tym momencie. Wcześniej ono było, oficjalna cena była nisko, ale nie można było go kupić. Drugą informację wyciągnąłem z mojej giełdy metali. Independent Metals, bądź giełda dla metali. Ja ustawiłem kiedyś takie widełki, żeby ludzie nie wystawiali ofert sprzedaży, które będą zaśmiecały tylko giełdę. I w przypadku srebra był limit ustawiony na 45% powyżej spotu. Czyli jeżeli cena srebra, powiedzmy, w uproszczeniu, komeksowa wynosi 100 zł, to monetę możesz kupić po 145. Co się stało? W ciągu ostatnich 3 tygodni dostaliśmy około 30 maili z prośbą o podwyższenie limitu i zaczęliśmy sprawdzać i okazało się, że jeżeli chcesz kupić srebrną monetę od ręki, nie z jakąś dostawą terminową, odroczoną 30-40 dni, to musisz zapłacić premię od 40 do 55%. Dlatego też podnieśliśmy teraz te limity. Rozjeżdża się po prostu cena, no bo jeżeli jest oficjalna cena, ale po tej cenie nie możesz kupić towaru, no to się ustanawia realna cena i tak to po prostu działa. Dlatego też uważam, że metale szlachetne to jest trend przyszłości. Dobrym trendem jest na przykład Metaverse, czyli przeniesienie naszej aktywności z realnego świata do świata wirtualnego. To jest trend, który się bardzo szybko rozwija. Powiedziałbym, że to jest trend na kolejną dekadę. Jest, nazwijmy to, megatrendem. I tutaj ja już mam upatrzonych ileś spółek technologicznych ze Stanów, z Korei, część z Europy, które dają mi ekspozycję na ten trend, które są po bardzo dużych spadkach, dzięki temu, że te spółki technologiczne tak fajnie tąpnęły. Firmy ubezpieczeniowe, ale już na przykład nie banki. Nie wiem, co jeszcze. No i rejty chyba o mega kapitalizacji, które dosyć mocno tąpnęły na fali wzrostu stóp procentowych i które właśnie zaczęły fajnie odbijać. One już dzisiaj są w dobrej cenie. Jeżeli potraktujesz to po prostu jak zakup, podobnie jakbyś kupował lokal na wynajem. Kupuję to i to. Wiem, że cena może się jeszcze trochę wahnąć w jedną i drugą stronę. Za 2-3 lata będzie cena w ujęciu złotówkowym, dolarowym, jakimkolwiek, dużo, dużo wyższa niż na dzisiejszym poziomie. Plus otrzymam jeszcze te, nie wiem, 7 czy 9% dywidendy. To jest to ok. Ale myślę, że chyba tak najważniejsza rzecz, to trzeba zdać sobie sprawę, że trendy trendami, aktywa aktywami, ale kolejna dekada to nie będzie taka sobie spokojna jazda do góry. To będzie bardziej powtórka z ostatnich 3 lat. Czyli 2 lata zarabiamy, bo banki centralne utrzymują nisko w relacji do inflacji stopy procentowe i drukują. I rok na przechowanie kapitału, czyli powtórka z tego, co mamy teraz.
Zary, dziękuję Ci za omówienie tematów, które są bardzo ważne i takie luźniejsze pytanie na koniec, ale też ważne, bo dużo z nas się zastanawia, jak to jest, że z jednej strony mówimy się, że mamy coraz mniej pieniędzy, jest inflacja i mamy w portfelach coraz mniej, idziesz do restauracji, to obiad już naprawdę kosztuje bardzo dużo, ale na przykład patrzysz na premierę na przykład iPhone'a nowego i pisze, że musisz czekać 2 miesiące albo nie wiesz ile zanim będzie, bo ich nie ma, są wszystkie wykupione i jedziesz gdzieś na wakacje, wszystko obstawione, samoloty pełne i w ogóle skąd to się dzieje? Czy my na przykład, nie wiem, wydajemy do ostatniego grosza wszystkie nasze pieniądze i przestaliśmy myśleć o jakichś oszczędzaniach, zarabianiach, czy no bo skąd my mamy pieniądze?
Wiesz co, ostatnie kilka lat były na tyle dobre, że ludzie zapomnieli o tym, że trzeba mieć oszczędności. I myślę, że oszczędności mają chyba już tylko osoby starsze, którym w pamięć się wbiło to, że nie zawsze jest dobrze, że może czasami sytuacja się pogorszyć. Bardzo dużym czynnikiem wpływającym jest na to, że ludzie nie mają oszczędności, że wydaje wszystko, jest bardzo niski poziom edukacji finansowej. Bo ludzie nie wiedzą, że mogą dzięki oszczędnościom budować poduszkę powietrzną, która z czasem staje się dodatkowym źródłem dochodu, dzięki czemu mogą ograniczyć pracę, bo mają po prostu pieniądze na życie, dzięki temu, że wcześniej oszczędzali, inwestowali mądrze. Natomiast jak nie mają tej wiedzy, no to nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Od razu jest nowy samochód, nowy iPhone. Tak, żeby ci tylko umysłowić jedną rzecz. Ja nie wiem, jak długo się czeka na iPhone'a, bo zawsze, kiedy zmieniam telefon, a zazwyczaj zmieniam co 5 lat. W zeszłym roku zmieniłem iPhone'a, poprzedniego miałem 7 przez 5 lat, bo dobrze mi służył i nie widziałem sensu go zmieniania. Teraz mam, nie wiem, 11 czy 12, ale na pewno, gdy go kupowałem, to nie był najnowszy, bo nie widziałem sensu w przepłacaniu za to, żeby mieć najnowszego iPhone'a. A jeżeli ktoś ma problem, że musi czekać 2 miesiące na iPhone'a, to myślę, że on ma większy problem z głową. Albo z nadmiarem pieniędzy.
No często to kupują właśnie nie chyba te osoby, co mają nadmiar pieniędzy, no nie wiem, ale często tak...
Może mają niską samoocenę wewnętrzną i próbują sobie w jakiś sposób to zrekompensować. A może po prostu są to ludzie, którzy po prostu lubią gadżety i chcą to mieć. No... Każdy z nas jest inny. Dla mnie nowy iPhone nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jest to po prostu narzędzie pracy i tyle. Jak mi się zepsuje, pewnie kupię nowego, jeżeli najnowszy model, bo zawsze kupię nowy, po to, żeby mi jak najdłużej służył. Natomiast czy kupię najnowszy model? Nie widzę sensu kupowania najnowszego, bo zmiany pomiędzy nim, a pewnie tym modelem wcześniejszym są na poziomie minimalnym, a tak naprawdę gigantyczna różnica w cenie wynika tylko z marketingu. No ale to jest moje spojrzenie, no może dlatego, że ja dostałem trochę po dupie finansowo jako nastolatek, czy musiałem sam zapracować na wszystko, co mam, inaczej podchodzę do pieniędzy.
No zdecydowanie się zgadzam z tobą i też wielu z nas chyba dostało i wie i wtedy dobrze, że jesteśmy i mamy takie kanały, bo trochę edukujemy, że warto myśleć. Możesz kupować 100 iPhone'ów, nie? Ale jak cię stać i masz te pieniądze, masz to jakąś taką poduszkę, że myślisz o tym, co jakby było źle, to że sobie poradzisz. To jest chyba najważniejsze.
Kiedyś coś fajnego powiedział któryś z szejków arabskich, że mój ojciec jeździł Mercedesem, ja jeżdżę Land Roverem, moje dzieciaki pewnie będą jeździły Lamborghini, ale ich dzieci będą znowu jeździły na wielbłądzie. Czyli jedno pokolenie zarabia, drugie to rozwija, a trzecie, kolejne pokolenie to po prostu już traci. Wiesz, jak traktujesz pieniądze, które dostałeś. No, łatwo przyszło, łatwo poszło. Ja na przykład, to może na koniec dodać, w kontekście edukacji dzieci. Już mój syn ma 12 lat i ja mu już 2 lata temu powiedziałem, że on nie dostanie ode mnie pieniędzy po to, żeby zmusić go do kombinowania. Co on ma zrobić. My na przykład bardzo dużo rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała jego firma w przyszłości. On wie, że to powinny być produkty skalowalne, nie powinien być przywiązany do jednego miejsca, żeby mieć czas na podróże. I on już dzisiaj w tym wieku wie, że żeby nie musieć pracować albo pracować tylko dla przyjemności, to jedyną drogą do tego jest stworzenie firmy. I ja mu powiedziałem, ja ci dam pieniądze na start, dam ci edukację, będę ci pomagał tą firmę w razie czego rozwijać, ale pustych pieniędzy ode mnie nie dostaniesz, bo je po prostu przebalujesz, bo nie będziesz ich szanował.
I, mądre słowa.
No, ja myślę, że on na studia żadne nie pójdzie, bo stwierdzi, że woli ten czas poświęcić na naukę w inny sposób i na budowę firmy. No to taki dodatek.
No, bardzo Ci, Cezary, dziękuję. W ogóle no, bardzo mądre słowa i do mnie długo święta, więc warto pamiętać o tym, trochę też myśleć właśnie w tym kontekście, żebyśmy nie rozpieszczali dzieci, a mądrze jakby edukowali, bo też się o to boję i też o tym myślę i dużo osób, wiesz, co dostało, zazwyczaj jak się patrzy, ktoś super samochód, dostają dzieci na 18, nie wiem, fajną furę, mieszkania, to później się to traci, nie? I to jest bardzo mądre słowa, żebyśmy uczyli, to jest cholernie trudne, bo my nawet jako rodzice tego nie wiemy, jak uczyć dzieci, a same dzieci też się nie uczą, nie? Więc to jest jeszcze podwójna praca do odrobienia. Ale liczę, że coraz bardziej dziękuję Ci za te słowa, myślę, że one trafią do wielu osób i przynajmniej też w głowie przestawią to myślenie. Dziękuję Ci jeszcze raz za
wszystko, Cezary.
Życzę Ci dobrego dnia i naprawdę się nie mogę doczekać kolejnego spotkania z Tobą, bo zawsze z inspirującej naprawdę dużo praktycznej wiedzy. Także dzięki.
Dzięki jeszcze raz. Trzymaj się. Do zobaczenia.